Myślę, że nie będzie to wielkie zaskoczenie, kiedy zacznę dzisiejsze kazanie od przeczytania fragmentu z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 2, wersety od 1 do 8. Ten rozdział w Biblii tej tysiąclecia warszawskiej, którą się posługujemy, jest zatytułowany Zesłanie Ducha Świętego. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety od 1 do 8. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili się, mówiąc, czyż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Kolejny raz, kolejny rok od dnia zesłania Ducha Świętego wspominamy to wydarzenie. Więc dzisiejszy dzień jest dniem pamiątki zesłania Ducha Świętego, pamiątka Pięćdziesiątnicy. Myślę, że dla nas, dla ludzi, którzy podpisują się, nazywają się zielonoświątowcami, ma to szczególnie ważne, jest to szczególnie ważne wydarzenie i myślę, że byłoby niestosownością, gdybyśmy pominęli to przy takim dniu jak dzisiaj. Może ciekawe jest to, że ten Boży kalendarz, ten Boży zegar bije w taki bardzo uporządkowany sposób. Zauważam, przynajmniej ja to zauważam, że w tym Bożym kalendarzu nie ma przypadkowości. Bo na przykład jeśli spojrzymy na śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, to dokonało się w okresie święta Paschy. Rozumiemy, że to nie tak, że przypadkowo Pan Jezus akurat wtedy postanowił, no dobra okazja. No. Nie. Rozumiemy, że to jest pewna Boża historia, głęboka Boża historia, pewna Boża myśl zawarta. To, co stało się w Egipcie, później zostało w proroczy sposób zostało zapowiedziane, dokładnie dokonało się w taki już rzeczywisty sposób, kiedy Chrystus za nas, Baranek Boży, oddał swoje życie. No tu mamy inne święto, w naszym akurat przykładzie Zielone Święta. Nie wiem, jakoś tak nie lubię tej nazwy za bardzo, bo ona jest taka troszeczkę zafałszowana, jeśli chodzi o znaczenie biblijne. To żydowskie święto tygodni. Pięćdziesiątnica myślę, że jest taka bardziej adekwatna, bo to jest 50. dzień od zmartwychwstania Chrystusa. Więc Pięćdziesiątnica. Nadszedł Dzień Zielonych Świąt i znów przy okazji świąt nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Nie tak 5 dni po, 10 dni przed, tylko widzę, że jest jakiś taki Boży kalendarz, Boży porządek. Te święta starotestamentowe, które są opisane w Prawie Mojżeszowym, wyznaczają później jakiś bieg wydarzeń, na coś wskazują, czy coś nam sygnalizują. Tak się zastanawiałem podczas tego kazania, bo jeszcze jest trzecie ważne święto, święto namiotów. Ciekawe, co się wydarzy podczas tego trzeciego święta. Podczas Paschy było ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, podczas święta tygodni było wylanie Ducha Świętego, a podczas święta namiotów, co się wydarzy? Przyjście Pańskie. Tylko żebyśmy tak... Nie przy okazji, gdy się będą zbliżać te święta, przygotowywali się szczególnie, tak? Bo później powiemy, no to teraz mamy cały rok wolnego, bo minęły święta namiotu, więc następne za rok, więc rok mamy luzu. No, ja bym aż do tego tak nie podszedł, ale no taka tylko myśl, taka sugestia. Jeżeli chodzi o Pięćdziesiątnicę, to nie było absolutnie wydarzenie, takie ad hoc, nieprzygotowane, takie wydarzenie, które się nagle zdarzyło, nikt o nim nie wiedział, uczniowie się zebrali, siedzieli w górnej izbie, modlili się i nagle tak Bóg postanowił, że ja wyleję na nich Ducha Świętego. To wydarzenie było zapowiedziane przez proroków. To wydarzenie było od lat zapowiadane. To wydarzenie było zapowiadane przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, kiedy spotykał się z uczniami przy różnych okolicznościach, tłumaczył im to, mówił do nich o tym, że coś takiego będzie miało miejsce. To jest Boży zegar, to jest Boży porządek. Generalnie w ogóle tak jest, że Bóg czyni te rzeczy, które zapowiedział. Bóg nie czyni rzeczy takich, które są totalnym, wiecie, zaskoczeniem. Jeżeli chodzi na przykład o Pisma, to wszystkie ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu Jezusa, w życiu Kościoła, to są wydarzenia, które były zapowiedziane. To jest po prostu, są prorocy, którzy to przynoszą. I dzisiaj przy okazji właśnie Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, chciałbym przytoczyć kilka miejsc, które odnoszą się do zesłania Ducha Świętego. Zapowiadają zesłanie Ducha Świętego. Dwa uważam w sposób bezpośredni, a jedno jest to proroctwo mesjańskie, ale chciałem go przytoczyć, bo chciałem coś pokazać na temat tego proroctwa. Więc, drodzy, zaczniemy szukać tego wydarzenia z Dziejów Apostolskich z rozdziału drugiego wcześniej, setki lat wcześniej. Zaczniemy od Izajasza. Izajasz 32 rozdział. Izajasz 32 rozdział. Generalnie to prorok Izajasz jest takim prorokiem, który zawarł całą Ewangelię w swoim proroctwie. Księga Izajasza zawiera całą Ewangelię. Więc jeżeli myślimy, że Ewangelia to jest coś nowego, Ewangelia była ogłoszona Abrahamowi, Ewangelia cała znajduje się w księdze proroka Izajasza. Ona dopiero później została w taki sposób bezpośredni przedstawiona przez Jezusa Chrystusa. To jest bezpośrednie, ale ona się zawiera w pismach. 32 rozdział księgi proroka Izajasza, werset 15-17. Aż będzie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się działem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Aż będzie wylany na nas duch z wysokości, i dalej prorok mówi, wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem. I możemy, wiecie, ten tekst odnieść bardzo dosłownie. I ja nie wzbraniam się przed taką interpretacją Pisma, bardzo dosłowną, bardzo literalną, bo wierzę w coś takiego, że kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy jest wylany Duch Święty, to w ogóle cała rzeczywistość się zmienia. Nawet ta rzeczywistość fizyczna się zmienia. Nawet człowiek się zmienia, jak na niego jest wylany Duch Święty. Zmienia się. I nawet ta pustynia przysłowiowa może się zazielenić. Ale ja chciałbym spojrzeć na ten fragment od takiej strony duchowej, bo myślę, że tu też jest jakaś prawda duchowa zawarta, że pustynia to jest obraz jednoznaczny, tak? Obraz pustyni. Posucha, brak zieleni, brak wody, jakieś takie miejsce nieprzyjazne. Miejsce śmierci, bym powiedział, pustynia. I nagle jest powiedziane, że kiedy zostanie wylany Duch Pana z wysokości, to pustynia stanie się urodzajnym polem. Pan Jezus, kiedy mówił o duszach ludzkich, to mówił, popatrzcie, pola już dojrzały do żniwa. Też posługiwał się takimi obrazami. Nagle jest mowa o tym, że pustynia stanie się urodzajnym polem. I to jest, powiem wam, dobra dla mnie nowina, jak bardzo rzeczywistość duchowa może się zmienić, kiedy przychodzi moc Ducha Świętego. Kiedy przychodzi moc Ducha Świętego, to pustynia, coś, co jest obrazem śmierci, obrazem po prostu nieszczęścia, nagle zmienia się w urodzajne pole. Kiedy został wylany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy, to skutkiem tego wylania Ducha Świętego było to, że ludzie się zgromadzili wokół tego miejsca, wokół tego budynku, gdzie byli zgromadzeni apostołowie, gdzie stąpił Duch Święty. I czytamy, że na to powstał Piotr, wraz z 11 podniósł swój głos i przemówił do nich. A więc skutkiem tego wylania Ducha Świętego było zebranie się ludzi i Piotr zaczyna wygłaszać kazanie. I wygłasza kazanie, zaczyna od tego, że wyjaśnia im, co tutaj się stało, powołując się na Pisma, bo mówi do Żydów, więc no jak może im wyjaśniać, co tutaj się stało? No najprościej odwołać się do Pisma, które oni kojarzyli, więc odwołuje się do Pisma, a później im głosi Ewangelię, opowiada o Chrystusie. Wygłasza wspaniałe kazanie, ewangelizacyjne kazanie i dochodzimy do wersetu 37 i reakcja jest następująca, a gdy to usłyszeli. Jaka jest reakcja ludzi, kiedy słyszą Ewangelię? Jaka jest reakcja? Bardzo reakcje są różne. Mnie to nie interesuje. Ja mam swoją wiarę. Ktoś inny machnie ręką. Ktoś powie, no fajnie, to ty tak wierzysz, to dobrze. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia. Czy chcielibyście taką ewangelizację, w takiej ewangelizacji uczestniczyć? Tak? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Co chcecie czynić, mężowie? Co mamy czynić, mężowie, bracia? Nie wiem, czy pamiętacie, ale 50 kilka dni wcześniej Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. 50 dni wcześniej płakał nad Jerozolimą. Co mówił o Jerozolimie? Nie rozpoznałaś czasu nawiedzenia swego. Zakryte to jest przed twoimi oczami. Mówił to w święto Paschy. Mówił to, myślę, że w dużej mierze do tych samych ludzi, którzy byli teraz na tym święcie. Bo przecież wtedy to byli ludzie, którzy przybyli na święto Paschy i on wjeżdżał do Jerozolimy i płakał nad Jerozolimą. I teraz, wiecie, minęło zaledwie 50 dni. I mamy znów Żydów, którzy przybyli do Jerozolimy na kolejne święto. I w międzyczasie nastąpiło wylanie Ducha Świętego i Piotr wygłasza kazanie. I w 41 wersecie czytamy, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Rozumiemy, jak wylanie Ducha Świętego zmieniło atmosferę w Jerozolimie. Jak wylanie Ducha Świętego zmieniło, nie wiem, postawę serc ludzkich, bo przecież zupełnie inaczej wyglądał wjazd Jezusa do Jerozolimy, inaczej wyglądało zachowanie się ludzi, tłumów, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. I nagle dowiadujemy się, że tutaj, gdy został wylany Duch Święty, na kazanie Piotra, ja myślę, że Jezus z jeszcze większą mocą usługiwał, z jeszcze większą mocą głosił, jeszcze większą mocą nauczał. A wcale nie było tak, że tłumy szły za nim. A to się okazuje, że Piotr wygłasza kazanie i 3000 ludzi mówi, Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Pustynia staje się urodzajnym polem. Pustynia staje się urodzajnym polem. Wiecie, kiedy o tym myślę, to tak myślę, jak bardzo Polska tego potrzebuje. Żeby na jedno kazanie, może gorsze niż to Piotrowe, ale z równie z mocą wypowiedzi, nawróciło się 3000 ludzi. Nawróciło się, a nie tylko podniosło rękę do góry. Bo w Polsce to już dziesiątki tysięcy ludzi rękę do góry podniosło. I to jeszcze nic nie znaczy. To mogą być emocje, chwila uniesienia i tak dalej, i tak dalej. Ale ci ludzie byli tak zdesperowani zmianą życia, że oni nie tylko ręce do góry podnieśli, ale co mamy czynić? Co mamy czynić mężowie? Mężowie, bracia, to Duch Święty pustynię zmienia w urodzajne pole. Pole przygotowane do tego, że może być Ewangelia, co zrobiona? Zasiana i ta Ewangelia przynosi owoc. Kiedy sięgamy do historii przebudzeń, a ja jakoś tak szczególnie dużo czytałem na temat przebudzenia w Los Angeles na Azusa Street i różne świadectwa, reportaże ludzi, którzy po prostu badali to niezwykłe zjawisko, które miało miejsce na początku XX wieku, to też są zapisy świadczące o tym, mówiące o tym, że i to nie do rzadkości należała taka sytuacja, że ktoś przechodził przecznicę dalej. Nawet nie na tej ulicy był, tylko przechodził przecznicę dalej i przeżywał takie nawiedzenie obecności Ducha Świętego, że tam, gdzie był na ulicy, padał na kolana, wyznawał swoje grzechy i nawracał się do Boga. Że ludzie, którzy zmierzali na to nabożeństwo, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w tym budynku, całkiem niedużym budynku, 220 metrów kwadratowych miała ta sala. Dokładnie tyle, ile ma widlowe. Teraz sobie... Duża sala na Willowym ma też około 220 metrów. Tam w porywach mieściło się 800 osób. Wyobraźcie sobie, ta sala ma 100 metrów kwadratowych. Myślę, że trochę więcej. A tam miała 220 i tam przychodziło 800 osób. Ludzie na oknach wisieli. Przez okna zaglądali, stali. A przychodząc do tego miejsca, nie zdążyli jeszcze dojść. Niektórzy na chodnikach nawracali się, oddawali swoje życie Chrystusowi. Pustynia stała się urodzajnym polem. Rozumiecie? To czyni Duch Święty. Będzie wylany Duch Pana, będzie wylany Duch z wysokości i wtedy pustynia stanie się z czym? Urodzajnym polem. I to jest moją modlitwą i o tym myślę, kiedy modlę się o Polskę. Kiedy modlimy się o Nową Hutę. To jest ważne, żebyśmy się dzielili świadectwem i to świadectwo, żeby było jasne, jaskrawe, wyraziste, nasze świadectwo o Chrystusie. Ale ważne jest, żeby to było wszystko skropione rosą Ducha Świętego, tak? Żeby to było po prostu, żeby Kościół był namaszczony, żeby Kościół był Kościołem namaszczonym Duchem Świętym. Żeby to, co my robimy, a robimy rzeczy dobre, robimy rzeczy Boże, żeby to było wszystko przyprawione Duchem Świętym, bo wtedy naprawdę jest zupełnie inna jakość. Zupełnie inna jakość. I ja właśnie widzimy to w Jerozolimie, że to jest dla mnie ten ważny obraz, że 50 dni wcześniej Pan Jezus płacze nad tym miastem, bo widzi Jego po prostu zgubę, widzi Jego duchową ślepotę. Zakryty to jest przed oczami Twymi. A 50 dni później ci ludzie mówią, Jezus jest Mesjaszem. Ale wcześniej został wylany Duch Pana z wysokości. Duch Święty stąpił. Oni mieli zupełnie wtedy... Wszystko się zmieniło. Oni weszli do innej atmosfery. Zmiecie, weszli do innej... Ci sami ludzie, ale weszli do innej atmosfery i się otwierają nagle, co? Oczy się otwierają. Proste kazanie przemienia życie ludzkie. Głupie zwiastowanie sprawia, że serca są odmieniane. A tak to możemy jak w skałę po prostu tłuc i próbować i nic. I zniechęcenie. Dlatego dzisiaj wierzę w to, tak bardzo potrzebujemy na nowo. Nie powiem wylania Ducha Świętego, bo chciałbym być też teologicznie poprawny. To nastąpiło, ale kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, że Duch zstępował wielokrotnie. To nie jest tak, że to raz się stało, zstępował. Później mamy 10 rozdział Dziejów Apostolskich, mamy ponowne zstąpienie Ducha Świętego. 4 rozdział Dziejów Apostolskich jest znów użyte słowo, że zstąpił Duch Święty. Duch Święty zstępował, On jest dany, w sensie takim, że to stało się, ale On zstępuje. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby Duch Boży zstępował na Kościół po to, żeby ta pustynia stawała się tym polem gotowym do żniw. A teraz proroctwo mesjańskie, które też mówi o wylaniu Ducha Świętego, ale na Mesjasza, bo dzisiaj mówię, co przynosi Duch Święty. co Duch Święty przynosi, jakie są owoce wylania Ducha Świętego, skutki wylania Ducha Świętego. I pierwszy już powiedziałem, że pustynia staje się urodzajnym polem. Skutki wylania Ducha Świętego. I teraz mamy proroctwo mesjańskie, czyli dotyczące Mesjasza, Chrystusa. 11 rozdział księgi proroka Izajasza, wersety od 1 do 3. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. I to znów duch Pana, duch Boży, który spoczął na Chrystusie, spoczął na Mesjaszu. I tutaj czytamy o tym, co przynosi ze sobą Duch Boży, co przynosi ze sobą Duch Święty. Jest nazwany on duchem mądrości i rozumu, duchem rady, mocy i poznania i bojaźni Pana. A więc takie określenia, więc cztery określenia dotyczą rozumu. Rozum, poznanie, rada, mądrość. Więc Duch Boży oświeca umysł człowieka. Pamiętajmy o tym, Duch Boży oświeca umysł człowieka. Czyni ten umysł otwartym na Boże rzeczy, na Boże dzieła. Czyni ten umysł dostępnym dla Boga. Czyni ten umysł wprawnym w zrozumieniu Bożych planów, Bożych dróg, Bożych zamysłów. Duch Boży przemienia człowieka, umysł człowieka i sprawia, że ten umysł jest dostępny dla Boga. Nie kotłują się w nim, wiecie, różne przedziwne, świeckie, grzeszne, oddzielone od Boga całkowicie myśli, ale ten umysł zaczyna być wypełniony Bożą treścią. I nie wiem, czy tego doświadczyliście. Mi się zdarza to doświadczać, kiedy czuję, że namaszczenie Ducha Świętego wstępuje, to mój umysł zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. Pojawiają się Boże treści, Boże myśli, pojawia się zupełnie nowe spojrzenie, nowe zrozumienie. Duch Boży jest duchem mądrości, wiedzy, rozumu, poznania. Duch Boży to także duch mocy. Tak? Spocznie na tobie duch mocy. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę i chcę zwrócić uwagę, duch poznania i duch bojaźni Pana. I werset trzeci mówi, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Spocznie na nim duch Pana, duch bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pańskiej. Chciałbym na tym się zatrzymać. Co to znaczy mieć upodobanie w bojaźni Pańskiej? Generalnie w czym człowiek ma upodobanie? W czym my jako ludzie mamy upodobanie? Bardzo różne, w bardzo różnych kierunkach idzie nasze upodobanie. A tu jest powiedziane, że Duch Święty, Duch Boży, to jest duch bojaźni Pana i sprawia w człowieku, że człowiek zaczyna mieć upodobanie w bojaźni Bożej. Gdy Duch Boży napełnia człowieka, to człowiek chce się Bogu podobać. Pamiętajmy o tym. Kiedy Duch Boży zaczyna działać w człowieku, to człowiek chce żyć tak, aby Bóg był wywyższony i żeby Bóg był uwielbiony. On nie myśli o tym, co jeszcze mogę z tego świata i z tego życia wziąć dla siebie, jak daleko nie jest za daleko, tak? Tylko myśli o tym, że ja chcę żyć tak, aby to, co jest nie z Boga, nie miało miejsca w moim życiu, a rzeczy Boże, żeby wypełniły moje serce, mieć upodobanie w bojaźni Pańskiej. Wiecie, i Biblia mówi, że bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Mieć upodobanie w bojaźni Bożej to mieć upodobanie w świętych rzeczach, a stronić od rzeczy złych. I to jest bojaźń Boża, która pochodzi od Ducha Świętego. I dlaczego o tym mówię? Bo jest też inna bojaźń, o której mówi prorok Izajasz. Izajasz, 29 rozdział, werset 13. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Bojaźń przede mną wyuczonym przepisem ludzkim. Lud ten zbliża się do mnie swoimi wargami, ale jego serce jest dalekie ode mnie. Wyuczyli się bojaźni pańskiej. I rozumiemy, jaka jest różnica pomiędzy tym, że duch Pana spoczywa na człowieku, jest to duch bojaźni Pana i człowiek ma upodobanie w bojaźni Pana, a jest różnica między tym, że bojaźń Boża staje się wyuczonym przepisem. To tak, jak ja bym cały czas tylko zborowi mówił, słuchajcie, nie wolno wam tego, nie wolno wam tego, nie wolno wam chodzić tam, a jak chodzicie tam, to po łapach. I wybyście się w końcu nauczyli, że to jest złe, że to jest niedobre. Uczylibyśmy się, mielibyśmy zestaw zasad, które są dobre, co wolno robić, zestaw zasad, które nie wolno robić i uczylibyśmy się bojaźni Bożej. I bojaźń Boża to jest tak, nie wolno chodzić na dyskoteki, nie wolno pić piwa w pubie, w nawiasie i w domu dla bardziej radykalnych. Tak? Wyuczylibyśmy się co? Bojaźni Pana. Co jeszcze wolno, a co nie wolno? Nie wolno tańczyć tylko z własną żoną na przykład. Nie wolno przeklinać. Nie wolno opuszczać nabożeństw. Wyuczymy się bojaźni pańskiej. A później zdacie egzamin i ja wam tam pieczątkę dam, że trójka z plusem z bojaźni pańskiej. Rozumiemy? Jaka jest jakość? Jaka jest różnica jakościowa między bojaźni pańskiej, która jest wyuczonym przepisem ludzkim, a serce człowieka jest daleko ode mnie. Tak naprawdę chcemy się Bogu podobać, ale bardziej nas ciągnie do zła niż do podobania się Bogu. Tak? I chcemy się Bogu podobać, gdy nas inni widzą, a jak nas inni nie widzą, to już pożądliwość nami co? Włada rządzi. A o Duchu Bożym jest powiedziane, że jest to duch bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Bożej. I to jest ta jakość życia. Kiedy Duch Boży działa w człowieku i wstępuje na człowieka. Kiedy pięćdziesiątnica staje się naszym udziałem. Kiedy my jej doświadczamy i przeżywamy. Wtedy chcę się Bogu podobać. Mam upodobanie w tym. Chcę żyć takim życiem. Bo Duch Boży mnie w tą stronę pociąga, porywa. Bo Bóg Boży mnie w tą stronę prowadzi. Bo Duch Boży mnie prowadzi do Chrystusa, do bliskości z Nim, do świętego życia. Tak ważna jest obecność Ducha Świętego w życiu człowieka. Tak ważna jest pięćdziesiątnica. I teraz, no mógłbym jeszcze teraz powiedzieć o Kościele. Nie chcę przedłużać tego kazania, ale Kościół pierwszego wieku. Właśnie ten Kościół napełniony Duchem Bożym. Dzieje apostolskie 9:31. To może tylko jeden fragment. Dzieje apostolskie 9:31. Tymczasem, to jest właśnie charakterystyka Kościoła tego okresu, tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Piękny werset. Kościół cieszył się pokojem w tym rejonie, w którym był, i żyjąc w bojaźni pańskiej, wspomagany przez Ducha Świętego, co robił? Pomnażał się. Kościół wypełniony Duchem Świętym to jest Kościół, który żyje w bojaźni pańskiej. I to nie jest efekt tylko cały czas przypominania o tym. To jest efekt oddziałania od wewnątrz Ducha Bożego w sercach ludzi wierzących. To jest ten skutek, to jest ten efekt życia w bojaźni pańskiej. A więc, drodzy, Pamiętajmy o tym, dlaczego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. I teraz trzecia starotestamentowa zapowiedź odnośnie Ducha Świętego to będzie Księga Joela, trzeci rozdział. Nasza Biblia jest niedoskonała w sensie numeracji. I mamy tak pomieszane odnośniki, że nawet takie odnośnika nie znajdziecie w dziejach apostolskich, jak trzeci rozdział Księgi Joela, wersety pierwszy i drugi. No, ale to jest wina osób, które Biblię po prostu jak gdyby tłumaczyły i dokładały te swoje odnośniki. Ale to jest Księga Joela, trzeci rozdział. To jest cytowane w Księdze Dzieł Apostolskich. Joel, trzeci rozdział, wersety od 1 do 2. To jest to, na co powołał się apostoł Piotr, gdy wygłaszał kazanie w dzień 50. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, a wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Może tyle. Kolejny skutek, taki Boży skutek wylania Ducha Świętego. Potem wyleje Ducha na wszelkie ciało. Jest powiedziane i synowie i córki wasze prorokować będą. Wylanie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym powoduje to, że w życiu człowieka, w umyśle człowieka pojawiają się Boże słowa, Boże treści. Sprawdziłem to sobie w Biblii i odkryłem, że gdy Duch Boży zstępował na poszczególnych ludzi, bardzo często towarzyszyło temu to, że wypowiadali prorocze słowa. Bardzo często. Gdy Duch Boży spoczywał na kimś, a w okresie Starego Testamentu było to, wiecie, sporadyczne, gdy spoczywał, nagle okazuje się, że ci ludzie prorokowali. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 11. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 11 jest powiedziane o 70 starszych Izraela, którzy pomagali Mojżeszowi. I Bóg wziął nieco z ducha, który był na Mojżeszu i złożył na tych 70 starszych. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się już potem nie zdarzyło. My takie przeżycie mieli, jednorazowe takie przeżycie, że ten duch, który spoczywał na Mojżeszu, nagle Bóg tego ducha udzielił 70 starszym Izraela. I jest powiedziane, że kiedy Duch Boży spoczął na nich, to oni co zaczęli? Prorokować. Pojawiły się w nich Boże słowa, Boże myśli. Nie wiem, czy znacie takiego człowieka imieniem Zachariasz. Znacie Zachariasza? Mąż Elżbiety, ojciec Jana Chrzciciela. To drugi przykład podam. Mąż Elżbiety. Łukasz, pierwszy rozdział, 67. Łukasz, pierwszy rozdział, werset 67. Podoba mi się Zachariasz pod jednym względem. Mianowicie Zachariasz nie mówił 9 miesięcy. Nie wiem, czy powiedziałem coś śmiesznego, ale wiecie o tym. Zachariasz nie mówił 9 miesięcy. Nic nie mówił. Zaniemówił na 9 miesięcy. Ale jak przemówił? Ale jak przemówił? Pierwszy rozdział, 67 werset. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty Więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela z domu Dawida, sługi swego i tak dalej, i tak dalej. I znów mamy to zjawisko, że kiedy Zachariasz milczał 9 miesięcy i nie wiem, tylko myślał sobie w swojej głowie, co by tu powiedział, jak już będzie mógł powiedzieć. Nagle się okazuje, że w tym momencie, kiedy narodził się Jan Chrzciciel, stąpił na niego Duch Boży i on zaczął co robić? Prorokować. Gdy wstępuje Duch Boży, gdy wstępuje Duch Święty, umysł człowieka jest owładnięty przez Ducha Bożego i człowiek zaczyna prorokować. Tak samo czytamy w Dziejach Apostolskich 16:9, kiedy apostoł Paweł przybył do Efezu i położył ręce na 10 uczniów, to jest powiedziane, że stąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami i prorokować, i prorokować. Więc rozumiemy, co Jan mówi. Kiedy wyleje ducha na wszelkie ciało, wasze córki, wasi synowie będą prorokować. I to jest, wiecie, owoc pełni Ducha Świętego. To jest owoc pełni Ducha Świętego. To jest skutek, może tak powiem, skutek pełni Ducha Świętego. Że Duch Święty przepełnia życie człowieka. Jego umysł jest wypełniony Bożą treścią, Bożym Słowem. I on ma nieodparte pragnienie to Słowo przekazać. I on prorokuje w imieniu Bożym, przekazuje Boże tajemnice, Boże sprawy. Starcy będą śnili. Córki i synowie będą prorokować, starcy będą śnili. Czy znacie jakiegoś starca, który śnił? Ja nie wiem, czy Józef był stary, chociaż tak niektórzy mówią, że Józef, mąż Marii, stary Józef, tak? Tak się mówi, ale nie wiem, czy na ile... Wiek w Biblii nie jest podany, ile Józef miał lat. Ale do Józefa Bóg mówił we śnie. Do Józefa Bóg mówił we śnie. To był też człowiek Boży, chociaż w Piśmie Świętym nie powiedział ani jednego słowa. Nie ma ani jednego słowa Józefa w Biblii, wypowiedziane przez niego. Można milczeć i być Bożym człowiekiem. I Józef, słuchajcie, gdzie to jest? Mateusz 1, rozdział, werset 20-21. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I wiecie, jak się Józef obudził, to nie myślał tak, śniło mi się, czy mi się nie śniło? Co ja wczoraj na kolację jadłem? Jakiś anioł był mnie, co on chciał ode mnie? Co to było? On jak się obudził, to wiedział, że Bóg do niego przyszedł. I że Bóg do niego przemówił. I że Bóg powiedział mu: przyjmij Marię, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. To było już tak abstrakcyjne, wiecie, to było tak trudne do zrealizowania. Narzeczona w ciąży. A przecież wierzę, że nie było nic. Ciekawe, czy byście wy uwierzyli. Ciekawe, czy byśmy my uwierzyli. Jak byśmy się do tego ustosunkowali. Więc jak Józef się obudził, to nie miał wątpliwości, kto do niego przemówił. I tym się charakteryzuje sen od Boga. Że człowiek wie, że go Duch Boży nawiedził w nocy. Że Duch Bóg przyszedł do niego. Że Bóg mu coś przekazał, że Bóg mu coś powiedział. A na końcu kto jeszcze? Młodzieńcy będą mieli widzenia. Będą śnili, starcy sny, młodzieńcy będą mieli widzenia. Będą widzieć w swoim umyśle obraz. Boże treści będą przekazywane. A więc skutkiem, może zakończę tą część, skutkiem wylania Ducha Świętego pojawiają się dary duchowe. Skutkiem wylania Ducha Świętego jest to, że pustynia staje się urodzajnym polem. Skutkiem wylania Ducha Świętego jest to, że człowiek otrzymuje mądrość I bojaźń Boża staje się czymś, co wypływa z jego wnętrza. I skutkiem wylania Ducha Świętego na człowieka jest to, że dary duchowe zaczynają w tym człowieku się rozwijać. Pojawia się słowo prorocze, sen, widzenie według Bożej woli. Bóg to udziela. A teraz, co Pan Jezus powiedział na temat wylania Ducha Świętego? Szybciutko dwie rzeczy na zakończenie. Kiedy Pan Jezus mówił o wylaniu Ducha Świętego, powiedział taką jedną, no nie jedną, ale to na pewno powiedział ważną rzecz. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 16 do 18. Przeczytam to. Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, aby był z wami na zawsze. Świat go nie zna, ale wy go znacie, będzie między wami i będzie przebywał was. O czym Pan Jezus powiedział, jeśli chodzi o skutek tego, że Duch Święty zostanie dany Kościołowi, zostanie dany wierzącemu człowiekowi? Pan Jezus powiedział, że obecność Ducha Świętego, obecność Boża będzie stale towarzyszyć twojemu życiu. Po to został dany Duch Boży, aby obecność Boża towarzyszyła stale twojemu życiu. I człowiek napełniony Duchem Bożym jest to człowiek, który wie, że Bóg jest nim. To jest człowiek, który nie tylko wie, że Bóg jest nim, ale odczuwa, że Bóg jest nim. Ma głębokie przekonanie, że Bóg jest nim. To nie jest tylko na zasadzie wiary, chociaż wiara ma tutaj ogromne znaczenie, to jest więcej. To jest na zasadzie doświadczenia i przeżycia. Duch Święty jest pośród nas i w nas i jest z nami na wieki. I wtedy, wiecie, może nas dziwią niektóre zachowania Bożych ludzi, że Jan Hus, umierając na stosie, umarł z pieśnią, z hymnem chrześcijańskim na ustach. Z pełną godnością, z pełnym po prostu otoczony chwałą. Bo Duch Boży, Duch Święty, Duch Chwały spoczywał na nim. I to jest owoc, skutek pełni Ducha Świętego, że Duch Boży, że Bóg jest z nami, my o tym wiemy i tego doświadczamy. I zupełnie człowiek inaczej żyje. Zupełnie inaczej wchodzi w trudne sytuacje. Zupełnie inaczej wchodzi w doświadczenia. Zupełnie inaczej wchodzi w różne rzeczy, które dzieją się w życiu. Natomiast jeśli nam tego brak, to zaczyna nam się nogi trząść. To zaczynamy po prostu panikować. Potrzebujemy, by Duch Boży był pomiędzy nami, na nas i żebyśmy tego doświadczali. To jest zupełnie nowa jakość życia. I na koniec Pan Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym, to już zacytuję, bo to znacie wszyscy. I weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I kolejnym skutkiem napełnienia Duchem Świętym jest to, że weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Dary duchowe są ważne. Bojaźń Pana jest ważna. Mądrość od Boga jest ważna, ale ważne jest też świadectwo w mocy Ducha Świętego. Bo Duch Święty został też po to dany, żeby to świadectwo było w Kościele. Żeby to świadectwo było w naszym życiu. I na koniec. Nie upijajcie się winem, które powoduje, rozwiązłość lub prowadzi do rozwiązłości, ale bądźcie pełni ducha. To jest ten standard. To jest ta jakość. To jest Kościół Nowego Testamentu. To jest Kościół Nowego Przymierza. To jest to, gdzie podświadomie za tym tęsknimy. Jestem przekonany, że podświadomie, czy nawet świadomie całkowicie za tym tęsknimy. Jest to pięćdziesiątnica, która się realizuje w Kościele dzisiaj. Jest to przeżywanie Ducha Świętego, pełni Ducha Świętego. Jest to przeżywanie tego, co Duch Święty przynosi ze sobą. Jak myślimy, czy Bóg chce tego dla nas, czy nie? Czy Bóg jest gotów to wylać na swoje dzieci, na swój Kościół? Czy Bóg chce, żebyśmy mieli w tym udział, mieli, doświadczali tego, przeżywali to? Czy Bóg chce, żebyśmy sobie o tym poczytali i powiedzieli, dawniej były lepsze czasy? A później otworzymy Księgę Kaznodziei Salomona i przeczytamy, nie mów, że dawniej były lepsze czasy. Tak jest dokładnie powiedziane. Czasy ostateczne trwają, kochani. Zaczęły się, kiedy Duch Boży został wylany w dzień 50. I czasy ostateczne trwają do dzisiaj. I w tych czasach ostatecznych Duch Boży jest udzielany. I ma być też udzielany nam, Kościołowi, żebyśmy mogli Bożą wolę spełnić. Chcę Was zaprosić do wspólnej modlitwy.